Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przy mikrofonie Wiktoria Zielińska, a moim dzisiejszym gościem jest pani Anna Nowińska, psycholog. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Wraz z nadejściem jesieni wielu z nas doświadcza zmian w samopoczuciu, zmian w odczuwanych emocjach, co może stanowić dla nas swego rodzaju wyzwanie. Dlatego też w dzisiejszej rozmowie dowiemy się od specjalisty tego, jak przezwyciężyć jesienną chandrę. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest jesienna chandra i jakie są jej główne objawy.
Jesienna chandra to jest taki, myślę, pseudonaukowy termin. Określenie to bardziej jest używane w takim aspekcie obniżenia nastroju, co jest związane z porą roku. Jesienią dzień staje się krótszy, szybciej robi się ciemno. Pogoda mniej zachęca do wyjścia też na zewnątrz. Spędzamy więcej czasu w domu. Chętniej sięgamy po jakieś różne niezdrowe przekąski, czy też mniej się ruszamy. I często właśnie w tym czasie pojawia się to właśnie wspomniane obniżenie nastroju. Jesienna chandra jest to określenie i na to bardzo chciałabym tutaj zwrócić uwagę, bardzo potoczne, ale swój medyczny odpowiednik posiada pod takim hasłem Seasonal Affective Disorder, czyli taka jest to w wolnym tłumaczeniu choroba afektywna sezonowa. No i to opisywane, można powiedzieć, takie zaburzenie emocjonalne, poznawcze, fizjologiczne występuje właśnie w takim okresie, gdzie mamy zmianę pory roku na chłodniejszą, no i ten taki kryzys, prawda, bo jest to takie bardzo znamienne, kiedy przechodzimy w ten okres letni, pełen słonecznego tutaj naświetlenia, w takie zimowe uśpienie, prawda, przygotowujemy się do zimy. W związku z czym mniej do nas dociera tutaj promieni słonecznych. Idą chłodne dni, krótsze dni, więc to również jest tutaj bardzo skorelowane z mniejszym naświetleniem i z tymi promieniami słonecznymi, z którymi już mamy dużo mniej do czynienia i one tutaj nie mogą nam pomóc w naszej neurofizjologii, a światło jest bardzo ważne w regulacji praktycznie wszystkich procesów w naszym organizmie.
Tak, tak, dokładnie. Dlatego ten brak nasłonecznienia właśnie i brak tych długich dni, które możemy wykorzystać bardzo też aktywnie i tak dalej, nam zaczyna to skwierać.
Dokładnie tak. Młodzieżowo można to określić, że te dobre fluidy gdzieś tam zanikają nam, a właśnie przychodzi takie jesienno-zimowe zmęczenie, uśpienie, lenistwo.
Tak. Jakie czynniki mogą wpływać na nasze samopoczucie i emocje właśnie odczuwane podczas jesieni?
No to właśnie jak tutaj wcześniej powiedzieliśmy, te dni są krótsze.
Tak.
W związku z tym te zmiany pogodowe też są bardzo częste. I tutaj na pewno to nasłonecznienie ma bardzo, bardzo duży wpływ. I ta mniejsza ilość światła słonecznego istotnie wpływa na to nasze samopoczucie. Kolejnym czynnikiem jest takie przestawienie się z takiego trybu bardzo aktywnego, bardzo energicznego, z tej pory roku, którą jest lato, gdzie mamy dużo energii, dużo okazji do odpoczynku, do relaksu. No tutaj musimy się przestawić na właśnie wyjście, prawda, z tej sfery relaksu, z tej sfery wypoczynku i takiego pozytywnego nastawienia się. Wchodzimy w taką właśnie sferę wymagającą od nas dostosowania się właśnie do tego chociażby krótszego dnia, bo przecież już pod koniec października przestawiamy zegary, tak? I znowu ten dzień będzie dużo krótszy.
A czy istnieją jakieś konkretne metody terapeutyczne, które będą skuteczne w leczeniu albo łagodzeniu objawów tej jesiennej chandry?
Myślę, że tutaj jesienna chandra w związku z tym, że nie jest określana jako jednostka chorobowa, ani też nie jest określana terminem naukowym, trudno ją odnieść do jakichkolwiek, prawda, sposobów terapeutycznych, nurtów terapeutycznych i oddziaływań terapeutycznych. Bo żeby oddziaływania terapeutyczne przyniosły konkretny skutek, to musimy mieć do czynienia z konkretną jednostką chorobową. I to musi również znaleźć odniesienie w Światowej Klasyfikacji Chorób Psychicznych, czy też Europejskiej Klasyfikacji Chorób Psychicznych. No z tego względu, że ta chandra jesienna jest bardzo takim potocznym terminem. I zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że może dotknąć 100% populacji. Bo tak naprawdę każdy z nas, prawda, miewa cięższe dni. Każdy z nas miewa takie chwile przygnębienia. Każdy z nas reaguje na zmianę pogody, na zmianę klimatu. I tutaj trzeba się liczyć, że mówiąc o jesiennej chandrze, myślę, że trafiamy do wszystkich słuchaczy, bo każdy z nas z tymże zjawiskiem miał do czynienia. Kwestia tego, jak sobie po prostu z nią radzimy.
Tak, właśnie. A no jak można sobie z nią radzić? Czy ma pani jakieś rady, jak można sobie właśnie z nią poradzić?
Myślę, że jesienna chandra jest takim dość popularnym tematem, bo przecież ten okres właśnie takiego jesiennego przygnębienia przypada na skraj październik, listopad. I tutaj w mediach jest to bardzo powtarzalny temat. I te sposoby są bardzo popularne. Natomiast myślę, że bardzo dużo zależy od tego, jak my siebie dobrze znamy. Bo my jesteśmy swoim największym przyjacielem, my siebie znamy najlepiej. Tak naprawdę żaden psycholog, żaden terapeuta nie zna nas tak dobrze, jak my sami. I to my wiemy, co na nas tak naprawdę działa, co nam polepsza humor, co nam polepsza nasz nastrój. Aktywność fizyczna jest tutaj postrzegana jako taki czynnik faktycznie dość istotny w regulacji nastroju, więc tutaj ta aktywność fizyczna faktycznie jest zalecana, gdyż to też działa w sposób bardzo istotny na naszą neurofizjologię, tak? Dopływ serotoniny, dopaminy, czyli tych hormonów szczęścia, właśnie są one uwalniane podczas aktywności fizycznej, tak? Kwestia tylko, czy bardziej lubimy aerobik, czy może piłkę nożną, czy tenis, więc warto tutaj znaleźć coś dla siebie, albo po prostu zwyczajny spacer, tak? No i ta aktywność zalecana jest 3 razy w tygodniu, tak, ażeby ona była takim adekwatnym odpowiednikiem na tą naszą poprawę nastroju. I tak naprawdę, czy to jest dla nas, czy nie, to tutaj proponuję sobie przeprowadzić taki eksperyment na nas samych, prawda? Czyli zrobić sobie jeden dzień, gdzie mamy taki gorszy dzień, właśnie chociażby godzinnej jakiejś aktywności fizycznej, i zaobserwować siebie, ale być w tym bardzo uważnym, jak ja zareaguję na ten sposób odreagowania tego mojego obniżonego nastroju i czy to faktycznie jest sposób, który jest dla mnie, ale to też musi być taki sposób, którym ja się nie męczę, do którego ja się nie zmuszam, bo wtedy przyjemność zamienia się w przymus i to już faktycznie może nie być skuteczne. Bardzo też jest ważne, abyśmy zadbali o naszą dietę, tak? A więc no, można sobie pozwolić na kawałek czekolady, bo wiadomo, że słodycze nam w sposób istotny poprawiają nastrój. Natomiast też uwaga, żeby nie przesadzić, bo już blisko jesieni mamy zimę, a z zimą koniec roku i potem są postanowienia noworoczne i znowu mamy kolejnego doła, bo walczymy z nadprogramowymi kilogramami, tak? No i znowu zaliczamy takie przysłowiowe obniżenie nastroju, no bo jesteśmy nieszczęśliwi w swojej skórze. Także tutaj, jeśli chodzi o tą dietę, ona powinna być odpowiednio zbilansowana i tu myślę, że też fajnie by było zaprosić dietetyka, żeby jako specjalista wypowiedział się w tymże temacie. Natomiast z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować, no to na pewno ryby, tak, na pewno warzywa, owoce, to są te wszystkie zdrowe składniki naszej diety, które na pewno poprawią jakość naszego funkcjonowania. No a co za tym idzie, na przykład będziemy mniej zmęczeni, tak, bardziej odporni na różnego rodzaju infekcje, co nam też pomoże w przezwyciężeniu chandry. Też chciałabym, żebyśmy zadbali o takie przyjemności, jak na przykład słuchanie muzyki, jak na przykład pójście do kina, jak zwykła rozmowa ze znajomymi, tak? Pobycie z kimś w pobliżu, kto nas wysłucha, kto podzieli się z nami swoimi problemami, a my z nim czy z nią swoimi troskami. To myślę są takie sposoby, które są skuteczne w każdej sytuacji chandry i myślę, że na pewno są w stanie pomóc nam.
Tak. A no właśnie, bo już też pojawił się temat tej diety, no bo przecież w tym okresie jesienno-zimowym zazwyczaj no nie mamy już po prostu dostępu do chociażby tego nasłonecznienia, czyli tej witaminy D, która też wpływa pozytywnie na nasze nastawienie. I czy też na przykład suplementacja jakichś dodatkowych witamin mogłaby nam pomóc w znoszeniu tych trudnych dni?
Przyznam szczerze, że to jest znowu pytanie do lekarza bardziej niż do psychologa, tak? Bo wiadomo, że psycholog żadną suplementacją czy też zalecaniem leków, i to trzeba podkreślić, się nie zajmuje. My jesteśmy określani jako tak zwani lekarze dusz bardziej, tak w staropolskim języku. Natomiast konsultowałam tutaj faktycznie tego czasu to zagadnienie z moją bratową, która jest lekarzem, i tutaj mogę stwierdzić śmiało, że zasięgnęłam właśnie porady specjalisty w tym temacie. Więc kwasy tłuszczowe omega-3 faktycznie tutaj nam pomagają w pokonaniu tego zmęczenia. I tutaj te kwasy od omega-3 nie są produkowane przez organizm. Dlatego trzeba je dostarczać za pomocą pożywienia, tak? Czyli na przykład ryb, albo też zalecanej suplementacji. Witamina D3, tak? To jest witamina, która właśnie ma za zadanie uzupełniać nam braki w zakresie właśnie promieni słonecznych. I myślę, że tutaj jesienią i zimą, gdy ta ekspozycja na słońce jest dużo rzadsza, warto przyjmować ją w formie suplementu, ale znowuż ta suplementacja musi być koniecznie skonsultowana ze specjalistą, z lekarzem. I tutaj na pewno na takie badanie powinniśmy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań, gdzie lekarz może się odnieść tak, na ich podstawie do naszej indywidualnej sytuacji, do naszej indywidualnej fizjologii, do naszych indywidualnych braków, niedoborów i na tej podstawie dobrać właściwą suplementację. Także zdecydowanie jest ona zalecana tutaj w postaci właśnie uzupełniania witaminy D, witaminy E, C, które obniżają na przykład stres. Ale musi to być zdecydowanie, i tutaj cały czas będę to podkreślać, pod kontrolą lekarza i zgodnie z zaleceniami lekarza.
No tak, bo na własną rękę właściwie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiego składnika nam najbardziej brakuje w naszym organizmie.
Dokładnie tak, ale faktycznie, żeby się przygotować tutaj na to jesienne przygnębienie, na jesienną chandrę, musimy pomyśleć o sobie holistycznie. Musimy pomyśleć o sobie kompleksowo. A więc tak jak my teraz, tak, dość właśnie potoczne stwierdzenie jesienną chandrę rozbrajamy jak bombę i tutaj rozkładamy ją na czynniki pierwsze, tak osoby, które są skłonne, prawda, do takich właśnie stanów obniżonego nastroju, już wiedzą, tak, już przeczuwają, że w tym okresie będą mieć kryzys, czy też trudno im się znosi ten okres właśnie jesienny, trudno im się przestawia na ten okres jesienno-zimowy. Bardzo dobrze by było, gdyby pomyśleli właśnie o wszystkim, a więc i o tej suplementacji, którą poruszyliśmy, a więc z konsultacji z lekarzem i o takich pomysłach, sposobach, które pomagają im poprawić swój nastrój, humor i też dokonały takiej analizy właśnie, tak? No dobrze, tak? Mam kryzys, mam obniżenie nastroju, mogę tutaj potocznie powiedzieć, łapię doła, ale co w tym momencie powinnam zrobić, żeby szybko z tego doła wyjść, tak? I żeby w dobrą stronę obrócić tutaj to obniżenie nastroju.
Zapraszamy teraz na krótki przerywnik muzyczny, a już za chwilę będziemy wracać dalej do rozmowy o jesiennej chandrze.
czasu jeszcze mam. Staram się myśleć, czy będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam,
zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie?
I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie.
Jesień też często gdzieś kojarzy się nam z leżeniem właśnie pod kocykiem, z piciem gorącej czekolady bądź herbaty.
Zdecydowanie.
I, tak, i czy to właśnie też w jakiś sposób może nam polepszyć nasze samopoczucie?
Zdecydowanie tak. To są takie małe przyjemności.
Tak.
Ja pamiętam, jak moja mama miała operację głowy. Ona była bardzo, bardzo długa, bardzo poważna. No ale szczęśliwie po wybudzeniu, kiedy już przyjechała na oddział, gdzie mogliśmy ją zobaczyć z intensywnej terapii i już została wybudzona, to były 2 dni po operacji, gdzie już był z nią kontakt nawiązany, pierwsze jej słowa powiedziała: teraz mogę spełnić swoje marzenie. No i ja się pytam, no to jakie to jest marzenie, tak? Ona mówi: cały czas przed operacją marzyłam, żeby się napić swojej ulubionej czekoladowej kawy w swoim ulubionym kubku. Więc widzimy, jak takie błahe rzeczy, tak? Takie bardzo drobne rzeczy, codzienne rzeczy mogą być kogoś marzeniem, prawda?
Tak.
My też dużo rzeczy bierzemy za oczywistych, prawda? Dopóki nam się nie przydarzy jakieś nieszczęście, czy też dopóki jakby nie przeanalizujemy, że to nie jest tak oczywiste i tak dostępne, prawda? I często te małe rzeczy nas nie cieszą. Często one nie przynoszą nam satysfakcji, bo uważamy je za ogólnodostępne, oczywiste. Natomiast myślę, że to też jest sposób na taką wdzięczność, codzienną wdzięczność, tak? Mogę się napić herbaty z goździkami, z pomarańczą, z imbirem. Myślę, że jak już mówię o tym, to mi się polepsza nastrój, tak? W trakcie przygotowań mogę sobie włączyć super muzykę, na przykład Corteza z imbirem, żeby jeszcze sobie tak włączyć nastrój i przedłużyć tą przyjemność podczas przygotowywania tej herbaty. No a już zrobię tą herbatę swoją, zimowo-jesienną i pachnie mi goździkami, pomarańczą, aromatem imbiru i będę mogła zasiąść w swoim ulubionym fotelu i wziąć swoją książkę ulubioną do ręki i poczytać, to fajnie by było, żebym ja doceniła tą chwilę, tak? Żebym sobie pomyślała, to mi daje szczęście. Ja teraz tego potrzebuję. My też mamy teraz takie czasy, że jesteśmy cały czas zagonieni. I mam wrażenie, że cały czas jesteśmy niewystarczający. Że cały czas poszukujemy czegoś więcej. Cały czas dążymy do czegoś. I brakuje nam chwili zatrzymania, chwili odpoczynku, chwili refleksji. No właśnie, i takiego pomyślenia, tak? W jakim ja miejscu jestem? Być może już ile osiągnąłem? Ile szczęścia mi już spotkało? I doszukujmy się, tak? Takich przyjemności, doceniajmy te chwile, które są nam dane, skupiając się właśnie na takich małych rzeczach.
Tak, czyli właśnie ta chwila tylko dla nas tak naprawdę, z tą herbatką w ręku, z tym kocykiem, z ulubioną książką, może być taką chwilą zatrzymania się i rozmyślenia właśnie nad tym, co tak naprawdę daje nam to szczęście.
Zdecydowanie tak. Być może to brzmi trywialnie, ale to znowu wszystko zależy od nas. Bardzo mądry nurt well balance mówi o tym, żebyśmy pilnowali tego, aby nasze życie było zrównoważone. Abyśmy znaleźli równowagę pomiędzy pracą, pomiędzy życiem prywatnym, pomiędzy relaksem, odpoczynkiem. Często też myślimy, że może my nie zasługujemy na odpoczynek, albo mamy tyle rzeczy do zrobienia, że nie mamy czasu odpocząć. Mhm. No ale to jest błędne myślenie, bo przecież tak. Z pustego Salomon nie naleje, tak? Mhm. Jak mamy z siebie dawać innym, jeżeli sami zaniedbujemy swoje potrzeby, nie odpoczywamy. Sen jest też bardzo ważny przecież w regeneracji naszego organizmu, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy. Natomiast warto zwrócić uwagę na jakość snu, tak? Mhm. Na to, ile godzin śpimy, jak śpimy, bo przecież organizm najszybciej się regeneruje podczas snu, a on jest tak często przez nas zaniedbywany. A jest taka różnica jakościowa, kiedy my się wyśpimy i wstajemy rano pełni energii, wypoczęci, a kiedy no po prostu na ostatnich, że tak powiem, siłach wstajemy, budzik przesuwamy kilkakrotnie, no bo jest nam tak ciężko się wybudzić, a potem jeszcze przez cały dzień na pełnych obrotach funkcjonować. Mhm.
No właśnie, czyli o te takie małe rzeczy w naszym życiu, takie można powiedzieć banalne, jednak trzeba bardzo zadbać. Skąd wiedzieć, kiedy jednak będziemy potrzebować interwencji psychologa w tym naszym złym samopoczuciu?
Ja mam wrażenie, że chodzenie do psychologa stało się bardzo modne. Mhm. Mam do czynienia z osobami, które tak naprawdę nie potrzebują psychologa. No ale mam wrażenie, że gdzieś się pogubiły. Jakby pójście do psychologa jest dla nich sposobem, aby wyjść z danej sytuacji. Ostatnio miałam taką sytuację, gdzie spotkałam się z mamą dziecka, które no bardzo rozrabiało i ona sobie w ogóle z nim nie mogła poradzić. No i wpadła na pomysł, to skonsultuję go z psychologiem, bo jestem przerażona, co się z nim dzieje, tak? Cytuję jej słowa. No i co się okazało? Faktycznie tak mały rozrabia, faktycznie jest bardzo niegrzeczny w szkole, w domu. No ale jeśli się pytam, ile mama z nim spędza czasu, tak? A ona mi mówi, że ona wraca o 19 z pracy i tak naprawdę ten mały chłopczyk widzi ją może półtorej godziny dziennie, a rano wcześnie wstaje i nim on się obudzi, to mamy już nie ma, jest tylko z nim babcia. No to proszę zobaczyć, jak mało uwagi, prawda? Tak. Mama poświęca temu dziecku. I on nie potrzebuje psychologa tak naprawdę, tak? Mhm. On potrzebuje mamy, która jest szczęśliwa, która ma dla niego czas, która planuje ten czas razem z nim, poświęca mu go i on nie musi rozrabiać, żeby mama zwracała na niego uwagę, przebywała z nim i żeby razem planowali codzienne aktywności. Tak więc chciałabym zaznaczyć tutaj i prosić państwa, żebyście byli trochę bardziej refleksyjni, tak? Bo często rozwiązanie nosimy w sobie. Tak. I nie potrzebujemy z zewnątrz pomocy, może jedynie nieraz jakiegoś drogowskazu, ale jeśli będziemy na bieżąco analizować, tak, to co się dzieje w naszym życiu, to co się dzieje z nami, to jak reagujemy w różnych sytuacjach, jak zachowujemy się w obliczu kryzysu, który nas spotyka, bo przecież kryzys leży w naszym życiu, prawda? Mhm. Kryzys też potrafi być bardzo budujący. Z kryzysu możemy wychodzić silniejsi, mocniejsi. Nasza samoocena może wzrastać podczas radzenia sobie z kryzysem, więc kryzysy i różne problemy, trudności, które napotykamy w naszym życiu, wcale nie muszą być naznaczone cierpieniem, traumą. A jeśli się nauczymy wyciągać z nich to, co najlepsze, no to tylko zyskamy.
Tak, czyli tutaj mamy takie rozwiązanie, że najpierw trzeba właśnie tak zreflektować się tak nad sobą, bo może właśnie wcale rzeczywiście nie potrzeba nam rady psychologa, tylko może nawet porozmawiania po prostu z naszą bliską osobą, czy to z na przykład rodzicem, albo z przyjaciółką, przyjacielem. To może właśnie na nas korzystniej wpłynąć niż właśnie udawanie się do psychologa.
Dokładnie tak, najpierw spróbujmy takich dostępnych sposobów. Osobów, które są w zasięgu ręki, prawda?
Tak.
Natomiast jeżeli nasze samopoczucie, obniżenie nastroju przedłuża się tak sekwencyjnie.
Czyli nie jest tylko na ten czas jesieni, tak?
Dokładnie tak. W zasadzie to już możemy mówić, że jeśli po 14 dniach, po 2 tygodniach, tak? Jakieś takie osłabienie, przygnębienie, takie objawy somatyczne, jak na przykład bóle głowy, właśnie problemy ze snem, czy też obserwujemy w sobie jakieś takie wycofanie rezygnowanie z wielu aktywności, które wcześniej sprawiały nam przyjemność, a teraz no, nie mamy siły i nie mamy chęci, tak, do nich przystąpić. Czy też jeśli mamy takie sytuacje, że mamy brak motywacji do jakiegokolwiek działania, czy brak zdolności jakiejkolwiek do przyjemności, przeżywania przyjemności, tak, właśnie z tych małych rzeczy, o których tutaj wspominaliśmy, i ten stan się utrzymuje przez dłuższy czas. I widzimy, że on się rozwija w nas, że my już sobie w stanie nie jesteśmy radzić, bo te wszystkie sposoby, które na sobie wcześniej testowaliśmy i one przez kilkanaście lat przynosiły efekty, a nagle tych efektów nie ma i zauważamy w sobie znaczne pogorszenie samopoczucia, no to faktycznie możemy już tutaj mówić o objawach depresyjnych i tego nie możemy spłycić do poziomu chandry, bo ona trwa krótkotrwale, tak? I te sposoby dostępne na nią działają. Tak. Ona się pojawia i znika, tak? I wtedy się nie martwimy. Natomiast jeśli właśnie takie niepokojące objawy utrzymują się dłuższy okres czasu, czyli ponad 2 tygodnie, to wtedy jak najbardziej musimy się skonsultować ze specjalistą, tak? Czy to z psychologiem, czy to psychoterapeutą, czy też z lekarzem psychiatrą, tak? Bo pamiętajmy, że od określenia jednostki chorobowej jest lekarz psychiatra. Przede wszystkim, tak? Jednak zwykle idziemy do psychologa. Psycholog wykonuje diagnozę, tak? Na podstawie diagnozy ma już przesłanki, że faktycznie dana osoba może mieć tutaj epizod depresji. No i zwykle specjalista kieruje takiego pacjenta właśnie do lekarza psychiatry. Jeśli już jesteśmy w tym temacie, chciałam tu się odnieść do statystyk. I według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2021 roku, proszę Państwa, refundowane leki przeciwdepresyjne wykupiło 1,5 miliona osób. No to jest bardzo dużo, prawda? Tak. Natomiast, co jest niepokojące, to to, że Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. To jest najbardziej niepokojące. Tak więc faktycznie obserwujmy się bardzo szczegółowo i jeśli widzimy, że dzieje się z nami coś niepokojącego i ten stan się utrzymuje dłuższy czas, no to wtedy warto to skonsultować ze specjalistami, a oni już będą wiedzieć, gdzie nas, gdzie nas pokierować i jaki algorytm leczenia zastosować. To jest bardzo ważne.
Tak, tak jest, żeby właśnie o siebie dbać i żeby umieć zauważyć to, co się w nas dzieje, czy to jest właśnie takie tylko chwilowe, czy coś niepokojącego właśnie przez dłuższą chwilę się z nami dzieje.
Dokładnie tak.
Ja serdecznie Pani dziękuję za tę rozmowę.
To już kończymy?
To już kończymy, już nam szybko ten czas zleciał.
Ja tylko chciałam przypomnieć, żebyśmy pamiętali, że dzięki dbaniu o siebie możemy rozdawać światu to, co mamy w sobie najlepszego, a nie resztki sił, które nam zostały, prawda? To po pierwsze. I po drugie, chciałam zacytować tutaj w tym miejscu księdza Jana Kaczkowskiego i jego słynny cytat: tylko nie martw się przez cały dzień, wyznacz sobie na to godzinę, a potem ciesz się życiem.
Bardzo piękne zakończenie. Jeszcze raz Pani dziękuję.
Dziękuję
i jeszcze
serdecznie.
Raz też przypomnę naszym słuchaczom, że naszym dzisiejszym gościem w Radiu Rodzina była Pani Anna Nowińska, psycholog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że ta chandra jesienna nas nie sięgnie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.